Czy pamiętacie swoje pierwsze marzenia? Czy pamiętacie, kim chcieliście być, kiedy byliście jeszcze małymi dziećmi? Pamiętacie te pierwsze myśli o przyszłości? Kiedy mała dziewczynka czy mały chłopiec mówi, kiedy będę duży, to wtedy. Pamiętacie tę chwilę? Kiedy myślimy właśnie o tym, jacy będziemy ważni, jacy będziemy zwycięzcy, jakich rzeczy będziemy dokonywać. Na pewno już wiecie, bo o tym mówiłem nie raz, że ja chciałem być czołgistą. To był czas, kiedy na ekrany czarno-białej telewizji wchodził film Czterej Pancerni i Pies. To było moje dzieciństwo i każdy chyba chłopak w owym czasie marzył o tym, żeby jeździć czołgiem i żeby być jednym z pancerniaków. To były moje marzenia. Jakie były wasze? To jest taki cudowny czas niewinności, kiedy młody człowiek jeszcze pod osłoną miłości taty i mamy już myśli o dorosłym życiu i snuje pewne wizje, pewne plany. Jak sądzicie, czy Pan Jezus jako dziecko również miał takie marzenia? Próbuję sobie to wyobrazić. Kiedy Pan Jezus miał kilka latek, o czym On myślał, jakie On miał marzenia? O czym żeby nauczać ludzi. No, to są takie bardzo dojrzałe marzenia. Popatrzcie, moi drodzy, że kiedy myślimy o Panu Jezusie, to mamy pewien dylemat. Dlatego, że w Nim spotykają się dwa wzajemnie wykluczające się światy. Chrystus jest prawdziwym Bogiem. A z drugiej strony, kiedy miał kilka latek, był też prawdziwym człowiekiem. I jak to się wszystko ze sobą tam w Nim spotykało, mamy olbrzymi problem, żeby sobie to wyobrazić. Wszechwiedzący Bóg i dziecko, które uczy się życia. Wszechobecny Bóg i człowiek ograniczony do jednego ciała. Wieczny Bóg i człowiek, który ma moment swoich narodzin. Są to rzeczy, które naprawdę trudno jest jakoś ogarnąć. I właściwie niewiele wiemy o samym dzieciństwie Pana Jezusa. Zwróciliście uwagę? Stąd ten wysyp całej gamy różnych Ewangelii apokryficznych, które opowiadają, co Pan Jezus robił, kiedy był mały. Ewangelie, które mamy w Biblii, niewiele o tym wspominają. Wiemy tylko, że kiedy Pan Jezus urodził się, to od razu były problemy. Że Józef, Maria musieli uciekać do Egiptu, bo Herod wydał rozporządzenie, żeby zamordować dzieci do 2 lat, które urodziły się w okolicach Betlejem. Musieli uciekać do Egiptu, a po śmierci Heroda, kiedy dowiedzieli się, że już mogą wracać, zamieszkali na terenie Nazaretu i jak wiecie, było to miasto o jakiej reputacji? Raczej kiepskiej, prawda? Jeden z mędrców tamtego czasu powiedział, czy coś może w ogóle dobrego z Nazaretu pochodzić. A więc było to miasto niezbyt ciekawe. Tam wyrastał, dojrzewał, przeżywał swoje dzieciństwo Pan Jezus. W Ewangelii Mateusza w 2 rozdziale, wierszu 19-23 czytamy. Gdy Herod umarł, a oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł, wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo ci umarli już, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dzieci i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela, lecz gdy posłyszeli, że w Judei panuje Archelaos, w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków, nazwany będzie Nazarejczykiem. Ale ewangelista Łukasz dodaje coś ważnego do tego właśnie opisu powrotu do Nazaretu. Posłuchajcie, ewangelista Łukasz pisze o tym w 2 rozdziale, 39-40 wierszu swojej Ewangelii. Gdy wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret, dziecię rosło, nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Tyle wiemy o dzieciństwie Jezusa, że wróciwszy do Nazaretu, Jezus dorastał, napełniał się mądrością, zdobywał wiedzę, poznawał świat, coraz bardziej rozsądnie, roztropnie, jako człowiek patrzył na świat wokół siebie i łaska Boża spoczywała na nim. Jestem przekonany, że mały Jezus jako chłopczyk zasypywał swoich ziemskich rodziców wieloma pytaniami. Chciał rozumieć ten świat. Chciał jak najlepiej się w nim odnaleźć. A więc na pewno wiele, wiele rozmów, wiele pytań, wiele ciekawych obserwacji, które Pan Jezus dzielił z Marią i z Józefem. Na pewno śmiał się, bawił się tak jak inne dzieci i na pewno bywały chwile, kiedy wdrapywał się na kolana Marii, a potem mówił o swoich dziecięcych marzeniach, kiedy będę dorosły, to. I wyobrażam sobie, że właśnie wtedy, kiedy Pan Jezus mówił o takich marzeniach, to wtedy właśnie oczy Marii stawały się dziwnie poważne i pełne zadumy. Wiecie dlaczego? Bo Maria wiedziała. Ona pamiętała słowa, które wypowiedziane zostały przez Symeona na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej. Pisze o tym Łukasz w 2 rozdziale, wierszu 27 do 35. Gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, Symeon wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju. Według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan, chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek, na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę przeniknie miecz, aby na jaw wyszły zamysły serca wielu. Maria wiedziała, że ten chłopczyk, którego ma na swoich kolanach, jest darem nieba. Wiedziała, że nie będzie mogła się nim jako matka nacieszyć dosyta, bo tak naprawdę on do niej nie należy. Tak naprawdę Jezus, którego urodziła, był darem dla całej ludzkości. Jej mały Jezus, jej syn, syn Boga. A z drugiej strony tak mały jak okruszek, bezbronny. Teraz beztrosko bawiący się, śmiejący się z innymi dziećmi. A przecież powołany przez Boga do wypełnienia odwiecznego planu. On Zbawiciel świata. Kiedy pytam was, jakie marzenia mógł mieć Jezus, to odpowiedź na to jest niełatwa. Ale wiemy, że kiedy Jezus miał 12 lat, to wtedy już wiedział. Ewangelista Łukasz mówi o tym w 2 rozdziale swojej Ewangelii, wiersz 41 do 52. Znacie te słowa, je szybciutko przypomnę. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał 12 lat, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś ludzie, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiecie, że powinien być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Poszedł więc z nimi, wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i ludzi. 12-letni Jezus. Gdybyście wtedy zapytali go, jakie są twoje marzenia, to Jezus odpowiedziałby: muszę być tam, w tym, co należy do mego ojca. 12-letni chłopiec. Jakie marzenia mogą dzisiaj mieć 12-letni młodzi ludzie? O czym mogą marzyć? O nowym komputerze? O świetnym rowerku? O tym, żeby dobrze grać w piłkę? O tym, żeby mieć grono przyjaciół? Może wybrać na jakąś ciekawą wycieczkę? Jakie marzenia może mieć dzisiaj 12-letni człowiek? A 12-letni Jezus wiedział. Nawet ganił swoich ziemskich rodziców, mówiąc: dlaczego się dziwicie? Dlaczego mnie szukacie? Czy nie wiecie, że ja muszę być w tym, co należy do ojca mego? To są moje marzenia. To jest mój cel. 12-letni chłopiec, który siedział w gronie teologów, najtęższych umysłów, ludzi znających Biblię, rozmawiał z nimi jak równy z równy. Co więcej, zadawał im pytania i udzielał im odpowiedzi. 12-letni chłopiec Jezus rozumiał coraz więcej, że jego życiorys został napisany przed wiekami. Jak byście się czuli, gdyby ktoś wam napisał życiorys? Gdyby ktoś, nie pytając was o nic, napisał wam życie? Jak byście się czuli, gdyby ktoś szczegółowo zaplanował każdy element, każde wydarzenie w waszym życiu? Jak byście się czuli, gdybyście się dowiedzieli, że w wieku 30 kilku lat będziecie musieli umrzeć? Jak byście się czuli, gdybyście wiedzieli, że umrzecie straszliwą śmiercią? Będziecie odrzuceni, wyśmiani, wzgardzeni, samotni? Jak byście się czuli, gdyby ktoś wam powiedział, że w wieku 30 kilku lat staniecie przed sądem, ale wasz proces będzie sfingowany, będzie od początku do końca nieuczciwy, nie będzie miał nic wspólnego ze sprawiedliwością? Jak byście się czuli, gdyby ktoś wam powiedział, że będziecie wydani na śmierć i odebrane będzie wam dobre imię? Jak byście się czuli? A Jezus wiedział, że taki będzie jego los. On przyszedł, żeby wypełnić proroctwa. Psalm 40, wiersz 7 do 9, tekst, który czytaliśmy na początku naszego nabożeństwa. Psalmista mówi: nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy. Całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. W zwoju księgi o mnie napisano: jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Jezus czytał ten psalm 40 i mówi: tak, to jest o mnie. Napisano o mnie w świętym zwoju, napisano wszystko, co ma się wydarzyć. Oto jestem, przychodzę, a w świętych zwojach o mnie napisano. Kiedy Jezus miał 12 lat, rozumiał, wiedział, jak będą wyglądały kolejne lata jego życia. Kiedy mijały kolejne lata, od tej pierwszej wizyty w świątyni, od tej pierwszej paschy, w której wziął udział, ta świadomość w nim coraz bardziej dojrzewała, że wszystko, co będzie się działo, będzie zgodne z tym, co przepowiadają proroctwa. Ewangelista Jan w 12 rozdziale, w wierszu 23 do 27, przekazał nam pewną refleksję, jaką przeżywał Pan Jezus. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie. Właśnie dlatego przyszedłem na tą godzinę. Próbuję sobie wyobrazić, co musiał czuć Jezus. Nie wiemy, kiedy ta świadomość w nim się pojawiła. Biblia tego nam nie relacjonuje, ale wiemy, że kiedy miał 12 lat, już wiedział, że jego dzieciństwo, jego młodość, jego życie będzie inne. Przyszedł, żeby spełnić pewien scenariusz, żeby wypełnić plan Boga ułożony przed wiekami. Plan, który powstał zanim został człowiek stworzony, plan, w którym on sam, Jezus, miał swój udział, był jego współautorem. Jezus wiedział, że proroctwa muszą się wypełnić. Zastanawiam się, czy mógłbym się w takim świecie odnaleźć. Czy gdyby ktoś napisał mi życie, czy umiałbym chodzić w takich prawidłach, takimi drogami? Jezus przyszedł na tą godzinę i był wierny. Na pewno pamiętacie moment, kiedy Jezus przyłącza się do dwóch uczniów idących do Emaus. Wtedy już było po wszystkim. Wtedy już w piątek rozległ się jego głos, wszystko wykonało się. A mimo to jego uczniowie zwątpili, rozpieszli się, stracili w ogóle sens swojego powołania. Jezus przyłączył się do dwóch uczniów idących do Emaus i wtedy, rozmawiając z nimi, mówił: czy Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Życiorys napisany przed wiekami. Jezus przez całe życie podporządkował się woli Bożej, był gotów podporządkować się wymogom planu zbawienia i bez szemrania iść na spotkanie śmierci. On był gotów umrzeć, abyśmy my mogli marzyć, bo taki jest nasz Pan. Kiedy wspominam swoje dzieciństwo, to dziękuję Bogu za to, że mogłem myśleć o tym, co się stanie w przyszłości. Miałem dziwne marzenia. Dzisiaj, kiedy patrzymy na te marzenia, jakie mieliśmy jako dzieci, to się do nich uśmiechamy. Mówimy o tym, że niewiele z nich się spełniło. Właściwie były takie niedojrzałe, takie, można powiedzieć, infantylne. Ale mogłem marzyć, bo nikt nie napisał mi życia. Ono było zagadką. Ono było wielką niewiadomą. Jezus był gotów umrzeć, abyśmy my mogli marzyć i to marzyć o pięknych rzeczach. Słowo Boże mówi, jest to pierwszy list do Koryntian, rozdział 2, wiersz 9. Głosimy, jak zostało napisane, to, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. Tak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Podpisujecie się pod tymi słowami? Czy to jest cel, do którego zmierzamy? Rzeczy, których nie widziało oko, rzeczy, których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, które nie wstąpiły na serce człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. To wszystko przed nami. Wiecie, dlaczego możemy się uśmiechać do tych marzeń? Dlaczego możemy je uznać za prawdziwe? Bo Jezus wcześniej zrezygnował ze swoich. Tylko pytanie, czy naprawdę zrezygnował? Jak sądzicie, co było największym marzeniem Jezusa? Kiedy już dotarło do Niego to, kim jest? Zbawić ludzi. Największym marzeniem nieba jesteśmy my jako ludzie. I dzisiaj, kiedy będziemy brali udział w uroczystości Wieczerzy Pańskiej, pamiętajmy o tym. Bóg dał nam marzenia. Bóg dał nam prawo, byśmy mogli marzyć o rzeczach niesamowitych i zapłacił cenę, która nie ma sobie równych. Ktoś powiedział, i bardzo mi się podoba to stwierdzenie, nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na Księżycu. Możemy przesuwać nasze marzenia za horyzont, dlatego że to, co najpiękniejsze, jest ciągle przed nami. Jezus przyszedł na tę godzinę, żeby zapłacić za nasze grzechy, żeby wykupić nas od przekleństwa grzechu, żeby dać nam marzenia, których nikt nie będzie w stanie ograniczyć. Jesteśmy w drodze, aby te marzenia stały się faktem. Kiedy dzisiaj będziemy sięgać po chleb i po wino, to moi drodzy, oprócz tych myśli pełnych refleksji, myśli dotyczących tego, jak bardzo cierpiał Jezus, pomyślcie o czymś jeszcze. Niechaj w naszych sercach pojawi się też miejsce na wdzięczność i na dziękczynienie. Boże, dziękuję Ci za to, że mnie tak bardzo umiłowałeś. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi prawo do marzeń i że te najpiękniejsze rzeczy ciągle są jeszcze przed nami. Moi drodzy, niechaj Bóg nam błogosławi i niechaj sprawi, by fakt, świadomość tego, jak bardzo Jezus nas umiłował, żeby ta świadomość nastrajała nas wobec życia, przyszłości pozytywnie. Zwycięstwo jest po naszej stronie. Przyszłość należy do nas. Radość i szczęście to jest to, do czego Bóg nas zaprasza. On zapłacił za to, abyśmy my mogli mieć marzenia. I niech one płyną, i niech one się rozwijają. Chwała Ci, Panie, za to, że przyjąłeś dla nas taki właśnie scenariusz. Amen.